Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Przepiękne gole i wspaniałe dryblingi. Kilkudziesięciometrowe podania na nos partnera z zespołu i efektowne parady bramkarskie. W futbolu istnieje wiele czynników, które sprawiają, że tak bardzo kochamy tę dyscyplinę sportu. Jako młodzi chłopcy najbardziej ubóstwiamy graczy ofensywnych, którzy w czasie meczu nieustannie nękają linię defensywną i golkipera rywali. Część z nas, najczęściej ci mający w sobie, powiedzmy, gen indywidualisty, zapatrzona była właśnie w tych samotnych outsiderów, stojących pomiędzy słupkami bramki i będących ostatnią instancją, która może uchronić zespół przed stratą gola. Rzadziej podziwialiśmy obrońców, chociaż istnieje pewnie niemała grupka fanów, którzy w takim samym stopniu zachwycali się efektownymi golami, jak i klasowymi interwencjami dostojnych defensorów, w stylu Paolo Maldiniego czy Fabio Cannavaro, którzy precyzyjnymi ślizgami wyłuskiwali piłkę spod nóg najlepszych napastników na świecie. Wszelkie plebiscyty pokazują jednak, że świat futbolowych ekspertów na zawsze zachował w sobie cząstkę małego chłopca i hojnie obdarowuje rozmaitymi wyróżnieniami przede wszystkim graczy ofensywnych, spychając na boczny tor bramkarzy czy stoperów. W tym powierzchownym świecie, zauważającym głównie tych, którzy finalizują akcje, często tkane przez niemal całą drużynę, istnieje pozycja, która wydaje się być najmniej docenianą na boisku. No bo czy którykolwiek z Was, drodzy słuchacze, zamarzył w przeszłości o tym, by zostać światowej klasy defensywnym pomocnikiem? Ludzie od czarnej roboty, boiskowe bulteriery, odpowiedzialne za tłamszenie akcji rywala w jej początkowej fazie. Wyrobnicy, którzy bardziej niż umiejętnościami piłkarskimi imponują często hartem ducha, mrówczą pracą i przygotowaniem fizycznym. Doskocz, odbierz piłkę i oddaj ją do najbliższego partnera z zespołu. Sfauluj rywala, by nie zdołał rozwinąć skrzydeł. Walcz, presuj i jeździ po murawie na tyłku. Noś fortepian dla tych, którzy na końcu zgarną pochwały. Dla wielu z nas obraz defensywnego pomocnika nadal wpisuje się w taką właśnie charakterystykę. Piłkarza, który nie jest od grania w piłkę, tylko przeszkadzania innym w grze. Futbol jednak ewoluuje i dziś piłkarz na każdej pozycji musi być uniwersalnym graczem, potrafiącym wskoczyć w buty partnera z sąsiedniej strefy boiska. Obecnie z ową rewolucją utożsamiamy chociażby N'Golo Kanté. Tak, już widzę komentarze wypominające mi, że przecież powinno się mówić Kanté, ale polecam sprawdzić na YouTubie, jak sam zainteresowany przedstawia się przy rozmaitych okazjach. Zawsze jest to Kanté. Filigranowy francuski mistrz świata i zwycięzca przecież ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów w barwach Chelsea stał się podręcznikowym przykładem gracza, który jest podłączony do prądu przez 90 minut gry, nieustannie pozostając w ruchu i walcząc o każdą piłkę. Jednocześnie Kanté nie ma problemu z wcieleniem się w rolę środkowego pomocnika, który potrafi wykreować dogodną okazję partnerom z zespołu, a i sam lubi podłączać się do akcji ofensywnych. Taki styl gry w połączeniu z jego skromnym charakterem przysporzył mu wielu fanów i sprawił, że kibice futbolu zaczęli bardziej doceniać rolę graczy obsadzających pozycję defensywnego pomocnika. Fałszem byłoby jednak twierdzić, że to właśnie gwiazdor ekipy ze Stamford Bridge był pionierem, który zrewolucjonizował styl gry i spojrzenie na pozycję piłkarza określanego mianem boiskowej szóstki. Na przełomie wieków, gdy role zawodników na murawie były jeszcze nieco bardziej sztywne, schematy gry na pozycji defensywnego pomocnika przełamywał piłkarz, którego z N'Golo łączyło kilka wspólnych mianowników. Drobna postura, występy w reprezentacji Francji oraz Chelsea i fakt bycia afrykańskim imigrantem. Claude Makélélé, bo o nim oczywiście mowa, posiadał również podobne cechy wolicjonalne i atrybuty fizyczne, co jego blisko 20 lat młodszy kolega. W przeciwieństwie do Conte, nie posiada jednak na swoim koncie tytułu Mistrza Świata, chociaż był tego bliski w 2006 roku, gdy Le Bleu przegrali w finale mundialu po rzutach karnych z reprezentacją Włoch. O brak tego sukcesu do dziś ma zresztą żal do Zinedina Zidana, który w czasie tamtego meczu osłabił trójkolorowych, dostając czerwoną kartkę za pamiętny faul na Marco Materazzim. Ale po kolei. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański, witajcie w podcaście Historie z boiska. Dziś bierzemy na tapet piłkarza, którego chyba wiele osób się nie spodziewało, bo myślę, że przyznacie, że Makélélé jest rodzajem zawodnika, który nie przychodzi od razu pierwszy do głowy, ale jednocześnie każdy go zna, każdy go ceni za jego postawę na boisku, więc pomyślałem, że czemu by nie? Niewielu takich piłkarzy braliśmy na warsztat, a ostatnio było o nim nieco głośniej w polskich mediach, więc myślę, że całkiem niezłym pomysłem będzie przyjrzenie się historii tego francuskiego defensywnego, podkreślmy to raz jeszcze, pomocnika. Zatem rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historii Claude'a Makélélé.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Claude Makélélé przyszedł na świat 18 lutego 1973 roku w Kinszasie, która jest stolicą Demokratycznej Republiki Konga. Kraj ten nazywał się jednak w owym czasie Zair, a jego nazwę zmieniono na obecną w 1997 roku. Swoją drogą jest to miejsce, z którego pochodzi wielu świetnych zawodników, takich jak chociażby Romelu Lukaku, Vincent Kompany czy Yuri Tielemans. Większość z nich reprezentuje jednak obecnie barwy Francji lub Belgii. Zresztą Belgowie przez wiele lat sprawowali władzę nad terenami dzisiejszego Konga, co można uznać za czarną kartę ich historii, gdyż częstokroć obchodzili się z tubylczą ludnością w sposób, mówiąc delikatnie, mało humanitarny, w czym szczególny prym wiódł król Leopold II. Wówczas Europejczycy przy użyciu miejscowej, taniej siły roboczej grabili z tamtejszych terytoriów liczne surowce, takie jak kość słoniowa, kauczuk czy diamenty. Zresztą do dziś nadal robią to liczne międzynarodowe korporacje. Belgowie i Francuzi zostali natomiast beneficjentami piłkarskiego potencjału Demokratycznej Republiki Kongo. Ale to rozległy temat na inną historię. Ojcem Claude'a był André Joseph Makélélé, który również grał w piłkę nożną, nawet reprezentując barwy drużyny narodowej Zairu. W 1974 roku Makélélé senior opuścił jednak ojczyznę, uciekając przed reżimem ówczesnego władcy Zairu, Mobutu Sese Seko, człowieka, który traktował swoich rodaków równie bezdusznie, co wcześniej belgijscy kolonizatorzy. Ojciec Claude'a zarabiał na emigracji, grając w niższych ligach europejskich, między innymi w Belgii, Portugalii czy Francji, do której kilka lat później ściągnął swoją żonę i 5-letniego synka. Młody Makélélé do dziś wspomina, że gdy przyjeżdża do kraju urodzenia, nikt nie traktuje go jako byłego gracza Realu Madryt czy Chelsea. Wszyscy określają go mianem syna André Josepha, wspominając świetne wyszkolenie techniczne jego ojca i efektowne driblingi, którymi popisywał się na murawie. We Francji rodzina Makélélé zamieszkała na przedmieściach Paryża. Podziwiający popisy swojego taty Claude od najmłodszych lat również marzył o tym, by kiedyś zacząć zarabiać na kopaniu piłki. Jego pierwszym klubem był maleńki US Bussy Saint-Antoine. W wieku 15 lat przeniósł się do FC Moulin, gdzie jego droga przecięła się z rok starszym od niego Lilianem Thuramem, który w przyszłości stał się jego boiskowym partnerem w reprezentacji Francji. Przed podpisaniem swojego pierwszego zawodowego kontraktu Claude przez rok zakotwiczył jeszcze w piłkarskiej szkółce Brestu. Okres ten wspomina jako czas tęsknoty i problemów z dostosowaniem się do nowego miejsca zamieszkania, gdyż dla pochodzącego z Zairu nastolatka był to pierwszy raz, gdy znalazł się z dala od rodziny i musiał nauczyć się samodzielności. Roczna szkoła życia bardzo mu się jednak przydała, gdyż w 1991 roku parafował umowę z grającym w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji FC Nantes. Jego umiejętności piłkarskie zostały dostrzeżone przez Roberta Budzyńskiego. Ten pochodzący z rodziny polskich imigrantów były piłkarz 11-krotnie przywdziewał koszulkę reprezentacji trójkolorowych i 2-krotnie wywalczył tytuł mistrza Francji wraz ze wspomnianym FC Nantes. Niestety, na skutek kontuzji kolana był zmuszony zakończyć karierę zawodniczą jeszcze przed 30 rokiem życia. Po tamtym wydarzeniu objął posadę dyrektora sportowego FC Nantes, którą sprawował przez 35 lat. W tym czasie Kanarki 6-krotnie sięgały po mistrzowskie berło i 3-krotnie po Puchar Kraju. W dużej mierze była to zasługa Budzyńskiego, który miał świetne oko do wyławiania piłkarskich talentów i budowania kadry zdolnej walczyć o najwyższe laury na francuskim podwórku. Legendarny But wspominał, że gdy po raz pierwszy ujrzał Makelele, wiedział, że nastolatek może zrobić równie dużą furorę, co błyszczący wówczas w barwach AS Monaco i stawiający pierwsze kroki we francuskiej drużynie narodowej Emmanuel Petit. Ostatecznie pochodzący z Zairu piłkarz faktycznie już wkrótce stał się ważnym elementem ekipy z miasta położonego nad Loarą. O ile pierwszy sezon, który spędził w tym klubie, posłużył mu jeszcze za okres przejściowy, a włodarze pozwolili mu się rozwijać w zespole juniorskim, o tyle w czasie kampanii 1992-93 Makelele stał się już ważną postacią Kanarków. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez kolejne 5 sezonów. Ukoronowaniem tego okresu był rok 1995, kiedy to ekipa prowadzona przez trenera Jean-Claude'a Soudou sięgnęła po mistrzowską koronę, ponosząc w całych rozgrywkach zaledwie jedną porażkę, poprzedzoną wcześniejszą serią 32 zwycięstw z rzędu, co do dziś stanowi rekord Ligi Francuskiej pod tym względem. Młody zespół trenera Soudou wyróżniał się na tle rywali efektownym, dynamicznym i ofensywnym futbolem. Za zabezpieczenie środka pola wraz z Makelele odpowiadał Christian Karambu. Z głębi placu gry atakował Renald Pedros, ustawiony zaraz za plecami napastnika Patrisa Loco, który w mistrzowskim sezonie sięgnął po koronę króla strzelców. Z wymienionego kwartetu jedynie Makelele nie miał w tamtym czasie zaliczonego debiutu w barwach narodowych. Taki stan rzeczy zmienił się jednak już latem 1995 roku. W lipcu defensywny pomocnik zaliczył 90 minut w towarzyskim spotkaniu z Norwegią. Co ciekawe, na kolejny występ w ekipie Le Bleu Claude musiał poczekać niemal 5 lat. Jakby na pocieszenie, znalazł się jednak w składzie Francuzów na turniej olimpijski w Atlancie w 1996 roku. Następny sezon Kanarki skończyły dopiero na 7 miejscu w lidze. Zaimponowało za to w rozgrywkach Champions League, gdzie mistrzowie Francji dotarli do półfinału, w którym musieli uznać wyższość późniejszego triumfatora, Juventusu. Nantes dokonało tego wyczynu już bez swojego najlepszego strzelca, Patrisa Loco, który latem przeprowadził się do Paryża i przywdział koszulkę PSG. W jego miejsce nad Loarą pojawił się sprowadzony z Atletico Madryt Roman Kosecki. Przed sezonem 1997-98 piłkarz opuścił Nantes i przeniósł się do Marsylii, w której jednakże spędził zaledwie rok. Następnie postanowił spróbować swoich sił za granicą. Gdy latem 1998 roku jego rodacy triumfowali na Mistrzostwach Świata rozgrywanych na domowych obiektach, Claude podpisywał umowę z hiszpańską Celtą Vigo i z zazdrością patrzył, jak jego koledzy wznoszą w górę najważniejsze piłkarskie trofeum. Wśród nich był m.in. Karambu, który jeszcze nie tak dawno partnerował Makelele w środku pola FC Nantes. Po latach Robert Budzyński obu tych graczy wytypował do najlepszej jedenastki zawodników, których przez 35 lat pracy sprowadził do klubu znad Loary. Emi Jacquet w tamtym czasie nie podzielał jednak entuzjazmu wobec talentu urodzonego w Kinszasie pomocnika. Makalele robił jednak to, co potrafił najlepiej. Ciężko harował na treningach, a jeszcze ciężej na boisku. Niebawem jego serce do gry znała już nie tylko piłkarska Francja, ale także Hiszpania. Przez 2 lata gry na Estadio Balaidos Francuz wykreował się na lidera drugiej linii zespołu prowadzonego przez Victora Fernandeza. Był silnikiem ekipy, która dwukrotnie dotarła do ćwierćfinału Pucharu UEFA, wyrzucając po drodze za burtę chociażby Aston Villa i Liverpool, a w kolejnej edycji notując tak kapitalne wyniki jak wygrana z Juventusem 4-0 czy rozbicie lizbońskiego Sportingu aż 7-0. W Lidze Celestes także spisywali się całkiem nieźle i w czasie pobytu Claude'a w klubie zajmowali odpowiednio 5. i 7. miejsce w La Liga. Pochodzący z Kongo zawodnik imponował swoją formą na tyle, że wkrótce znalazł się na radarze wielkich graczy. Makelele w swoim zespole zapragnął mieć Florentino Perez, który zaczynał budować w Madrycie swój galaktyczny projekt, zakładający, że prezydent Realu w każdym okienku transferowym będzie ściągał na Santiago Bernabeu wielką gwiazdę. Oczywiście ową gwiazdą nie miał być Makelele, który wówczas nie cieszył się jeszcze taką renomą. Ściągano go raczej z pozycji wyróżniającego się ligowca. Perez wyciągnął ze skarbca 60 milionów euro i sprowadził do stolicy Hiszpanii Luisa Figo, co miało swój dodatkowy wydźwięk z racji tego, że Portugalczyk przeniósł się do Kastylii wprost z największego ligowego rywala królewskich, FC Barcelony. Na Francuza prezydent Realu nie miał zamiaru wydawać nawet 1/3 kwoty, którą przeznaczył na kupno Luisa Figo. Włodarze Celty Vigo oczekiwali, że na ich konto zostanie przelane 18 milionów euro. Perez uważał, że ta cena jest za wysoka i w pewnym momencie wydawało się, że temat transferu upadnie. Wówczas sprawy w swoje ręce wziął sam zawodnik, który zagroził, że jeśli działacze Celestes nie dogadają się z królewskimi, to on przestanie trenować. Ostatecznie cena stopniała do 14 milionów i Claude mógł wreszcie przeprowadzić się do stolicy Hiszpanii. Jego przybycie zostało oczywiście przyćmione pojawieniem się w Madrycie Figo. Zresztą dość powiedzieć, że Perez w tym samym okienku transferowym zakupił jeszcze jednego piłkarza za cenę wyższą niż ta, którą przeznaczył na pomocnika Celty. Ilu z Was, drodzy słuchacze, pamięta, że w Realu Madryt grał ktoś taki jak Brazylijczyk Flavio Conceição? Pomocnik Deportivo La Coruña kosztował królewskich 25 milionów euro. To dobitnie pokazywało, że Makelele nie był sprowadzany na Santiago Bernabeu jako ktoś, kto swoim nazwiskiem elektryzowałby kibiców Los Blancos. Szybko jednak okazało się, że dobrą dyspozycję, którą Claude zachwycał fanów w mniejszych klubach, takich jak Nantes czy Celta, Francuz potrafił również przenieść do tak potężnej marki, jaką był Real. Urodzony w Kinszasie zawodnik z miejsca wskoczył do podstawowego składu królewskich i przez kolejne 3 sezony stanowił ważne ogniwo zespołu. Trudno było jednak nie odnieść wrażenia, że rola Makalele w zespole z Santiago Bernabeu była lekceważona, w szczególności przez klubowych włodarzy, z Florentino Perezem na czele, czego odzwierciedleniem była hierarchia płac w zespole i fakt, że w porównaniu z największymi gwiazdami Claude zarabiał stosunkowo niewiele. Z każdym kolejnym okienkiem w zespole ze stolicy Hiszpanii pojawiały się kolejne gwiazdy, takie jak Zinedine Zidane, Ronaldo czy David Beckham, które skupiały na sobie cały splendor i zgarniały bajońskie sumy, zagwarantowane w kontraktach. A to z Makelele w składzie Real sięgnął po 2 mistrzostwa Hiszpanii i triumf w Lidze Mistrzów. To on zabezpieczał tyły, to on walczył o odzyskanie piłki. To on wspomagał formacje ofensywne i to on był gościem, który musiał wybiegać dodatkowe kilometry w imieniu gwiazd, które nie brudziły sobie rąk czarną robotą przy ciągłym pressingu. Koledzy z zespołu to doceniali i sami namawiali Makelele, by ten w końcu poprosił prezydenta klubu o podwyżkę, na którą bezsprzecznie zasługiwał. Jednakże Francuz za każdym razem słyszał kategoryczną odmowę. Latem 2003 roku miarka w końcu się przebrała. Claude nie wytrzymał ciągłego lekceważenia ze strony zarządu i postanowił zamienić Madryt na Londyn, gdzie Roman Abramowicz właśnie postanowił zainwestować potężne pieniądze w Chelsea. Chociaż Perez i spółka twierdzili w mediach, że chcieliby, żeby filigranowy pomocnik pozostał na Santiago Bernabeu, tak naprawdę nie uczynili kompletnie niczego, by go u siebie zatrzymać. W dodatku kontrowersyjny prezydent Realu udzielił już po tym transferze słynnej wypowiedzi, w której stwierdził następująco. Nie będzie nam brakowało Makelele. Jego technika jest przeciętna. Brakuje mu szybkości i umiejętności do przechodzenia z piłką rywali. A 90% jego podań jest do tyłu lub na boki. Nie był mózgiem drużyny i rzadko podawał piłkę dalej niż na 3 metry. Młodsi gracze, którzy przyjdą, sprawią, że Makelele zostanie zapomniany. Kompletny brak szacunku dla zawodnika, który w barwach królewskich przez 3 lata wypruwał sobie na boisku żyły. Nie było ciężko odnieść wrażenia, że Claude postąpił jak najbardziej słusznie, opuszczając Madryt. Decyzja Pereza rozsierdziła również szatnię Los Blancos, która zdawała sobie sprawę z tego, jaką wartością była obecność Francuza w drużynie. Wściekły Zinedine Zidane wypalił w jednym z wywiadów. Jaki sens ma nakładanie kolejnych warstw złotej farby na Bentleya, skoro wyciągnęliśmy z niego silnik? Tym samym krytykując politykę transferową klubu i doceniając wkład rodaka w sukcesy zespołu. Kilka lat później światło dzienne ujrzała autobiografia Fernando Hierro, w której wieloletni kapitan Realu również odniósł się do sprzedaży Makelele. Claude od lat był naszym najlepszym zawodnikiem, ale ludzie nie zauważali tego, co robi dla zespołu. Zapytaj kogokolwiek, kto grał wówczas w Realu, a powie ci, że Makelele był z nas najlepszy. Wszyscy to wiedzieliśmy. Jego odejście było początkiem końca Galacticos. Pozbycie się Makelele nie było jedynym niezrozumiałym ruchem ze strony włodarzy Realu. Pracę stracił również trener Vicente del Bosque, który pracował w klubie od 3 lat. Te ruchy wywołały kryzys w ekipie z Santiago Bernabeu. Los Blancos przez kolejne 4 lata nie potrafili zdobyć żadnego znaczącego tytułu. Tymczasem w 2003 roku Makelele trafił na Stamford Bridge, gdzie pensja wypłacana mu z pieniędzy zainwestowanych w The Blues przez Abramowicza w końcu spełniała jego finansowe ambicje. Z przybycia Francuza cieszył się także ówczesny szkoleniowiec Chelsea, Claudio Ranieri, który oznajmił mediom, że zespół został zasilony nową baterią. Filigranowy pomocnik mógł również zacząć odczuwać spełnienie na polu reprezentacyjnym. A przynajmniej w takim sensie, że od momentu dołączenia przez niego do Realu Madryt regularnie otrzymywał powołania do francuskiej drużyny narodowej. Problem jednak w tym, że Claude nie załapał się na największe sukcesy trójkolorowych. Jak już wspominałem, nie było go w zespole, który sięgnął po Mistrzostwo Świata w 1998 roku. Zabrakło go również w ekipie, która 2 lata później triumfowała na Mistrzostwach Europy. Pojechał za to na światowy czempionat w 2002 roku. Jak jednak wielu z nas doskonale pamięta, tam broniący tytułu Francuzi zaliczyli blamaż, odpadając już w fazie grupowej, w której nie potrafili nawet strzelić gola rywalom. Gdy w 2004 roku Le Bleu odpadli w ćwierćfinale Euro z późniejszymi, niespodziewanymi triumfatorami turnieju, Grekami, wielu reprezentacyjnych weteranów postanowiło zakończyć przygodę z kadrą narodową. Obok Zinedina Zidana czy Liliana Thurama taką decyzję podjął także bohater dzisiejszego podcastu. Całą trójkę udało się jednak przekonać, by cofnęli swoje postanowienie i pomogli Francji odzyskać stracony tytuł w 2006 roku. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Wspólna praca Claudio Ranieriego i Makelele potrwała tylko rok, gdyż latem 2005 roku włoskiego szkoleniowca zastąpił na stanowisku młody trener z Portugalii, który zachwycił piłkarskie środowisko wspaniałą pracą, którą wykonywał jako opiekun FC Porto. José Mourinho z miejsca dał zespołowi ze Stamford dwa kolejne tytuły mistrzowskie. Pierwsze od 50 lat. Po zdobyciu pierwszego z nich oznajmił dziennikarzom i kibicom, że Claude Makélélé zasługuje na tytuł najlepszego piłkarza sezonu w Chelsea. Francuz znów wykonywał mrówczą robotę i zabezpieczał tyły, gdy Frank Lampard, Arjen Robben czy Didier Drogba zapuszczali się za linię obronne rywala. Tym razem nie było mowy o niedocenianiu. Każdy znał już wartość filigranowego pomocnika, który w oczach wielu fanów oraz ekspertów uchodził za najlepszego piłkarza świata na swojej pozycji. Człowieka, który sprawił, że defensywni pomocnicy wyszli z cienia i zaczęli wzbudzać podziw opinii publicznej, przestając być boiskowymi ludźmi widmo. W 2006 roku Makélélé udał się wraz z kolegami z kadry na niemieckie Mistrzostwa Świata, gdzie wraz z Patrickiem Vieirą był odpowiedzialny za środek pola trójkolorowych. Dwójka pomocników spisywała się bez zarzutu. Francuzi w całym turnieju stracili zaledwie 3 bramki, a Vieira dodatkowo dorzucił 2 gole, które przyczyniły się do awansu kadry prowadzonej przez Domenecha do finału, w którym Le Bleu zmierzyli się z Włochami. Co wydarzyło się w decydującym o mistrzostwie meczu? Zapewne wszyscy z Was to pamiętają. Scena, w której Zidane uderza z byka w klatkę piersiową Materazziego i otrzymuje za ten czyn czerwoną kartkę, kończąc w ten niechlubny sposób karierę, przeszła do historii turniejów World Cup, stając się jednym z najbardziej ikonicznych momentów na zawsze zapisanych na kartach kronik futbolu. Całej sytuacji przyglądał się z boku Makélélé, który w starciu z kadrą Italii spędził na murawie 120 minut. Zresztą pomocnik Chelsea zagrał od deski do deski we wszystkich 7 meczach, które trójkolorowi zagrali na niemieckim czempionacie. To jedyny mecz, którego mogę trochę żałować w swojej karierze. Mogę sobie wyobrazić, że jestem w sytuacji Zidana. Mogliśmy wygrać ten mecz jeszcze przed rzutami karnymi. Zizou po meczu przeprosił. Wielu piłkarzy z mojej generacji kończyło tym spotkaniem przygodę z kadrą. Płakałem po meczu, bo wiedziałem, że kolejnej takiej szansy już nie będę miał. Miałem o to pretensje do Zizou, chociaż to mój przyjaciel. Tak Claude wspominał tamtą sytuację w niedawnym wywiadzie, którego udzielił Tomaszowi Smokowskiemu w programie Hate Park. Francuzi ostatecznie przegrali 5-3 w konkursie jedenastek i musieli zadowolić się rolą wicemistrzów. Urodzony w Kinshasie piłkarz zaliczył jeszcze jeden wielki turniej, nim definitywnie pożegnał się z kadrą narodową. Ale o Euro 2008, które Le Bleu zakończyli już po fazie grupowej, raczej nikt w kraju Napoleona pamiętać nie chce. Ostatecznie licznik Claude'a w kadrze tricolor zatrzymał się na 71 meczach. Goryczy porażki po rzutach karnych Francuz musiał zasmakować raz jeszcze w finale Ligi Mistrzów 2008, gdzie jego Chelsea została pokonana przez Manchester United. Warto jednak dodać, że Claude nie ustawił piłki na 11 metrze ani w spotkaniu z Red Devils, ani 2 lata wcześniej w pojedynku z Włochami, będąc jedynie biernym obserwatorem decydującego epilogu. Makélélé, mimo 35 lat na karku, nadal był w tamtym czasie ważnym elementem w zespole prowadzonym przez Avrama Granta. Dość powiedzieć, że walkę o pozycję defensywnego pomocnika z doświadczonym Francuzem przegrywał młodszy od niego o niemal dekadę Michael Essien, którego przecież również zapamiętaliśmy jako świetnego fachowca na swojej pozycji. Reprezentant Gany musiał się jednak pogodzić z tym, że Grant przesuwał go często na prawą stronę, powierzając pieczę nad środkiem pola miniaturowemu weteranowi z Kongo. Jednakże finał Champions League był ostatnim meczem Makelele w barwach ekipy ze Stamford Bridge. Latem 2008 roku Claude zdecydował się powrócić do Francji. Jego nowym pracodawcą okazało się być PSG. Przy czym należy pamiętać, że było to PSG bezpośrednio sprzed ery katarskich szejków. Warto wspomnieć, że w momencie, w którym były piłkarz Chelsea dołączył do nowego zespołu, najdroższymi graczami w ekipie ze stolicy Francji byli Jérôme Rotten i reprezentant Beninu Stéphane Sessegnon, którzy byli wyceniani na około 10 milionów euro, czyli zapewne tyle, ile Nasser Al-Khelaifi nosi w tym momencie w tylnej kieszeni spodni. W zasadzie Paryżanie nie wybijali się wówczas nawet ponad krajowe podwórko. Przez 3 lata gry Makelele na Parc des Princes zajmowali odpowiednio 6., 13. i 4. miejsce w Ligue 1. Jednakże okres spędzony przez Claude'a w PSG nie był całkiem bezowocny. W 2010 roku Francuz wraz z kolegami sięgnął po Puchar Francji. Rok później, gdy nad Parkiem Książąt unosiła się już powoli woń ropy naftowej i pieniędzy, Claude postanowił zakończyć karierę. Nie żegnał się jednak całkowicie z klubem z Paryża. Przy boku Carlo Ancelottiego zaczął zbierać pierwsze trenerskie szlify, wcielając się w rolę asystenta utytułowanego włoskiego szkoleniowca. W 2014 roku otrzymał możliwość pierwszej samodzielnej pracy, ale za sterami Bastii wytrzymał niespełna pół roku. Następnie objął posadę dyrektora technicznego w AS Monaco, a później asystenta Paula Clemonta w ekipie Swansea, z którym wcześniej uczył się trenerskiego fachu przy boku Ancelottiego. W latach 2017-2019 po raz drugi i jak do tej pory ostatni podjął się pracy w charakterze pierwszego szkoleniowca. Jego przygoda z belgijskim UPN nie była jednak szczególnie udana. Makelele poprowadził tę drużynę w 70 spotkaniach. Wykręcił w nich średnią zaledwie 1,06 punktów na mecz. Obecnie Francuz powrócił do Chelsea, gdzie wcielił się w rolę trenera i mentora młodych adeptów piłki nożnej. We wspomnianej wcześniej rozmowie z Tomaszem Smokowskim przyznał jednak, że nie wyklucza powrotu na trenerską ławę, chociaż aktualnie jest zadowolony z pracy, którą wykonuje i nie śpieszy mu się do ponownego wejścia w buty pierwszego szkoleniowca. Ponadto Claude jest zaangażowany w budowę profesjonalnej akademii piłkarskiej na terenie Demokratycznej Republiki Konga, gdzie, jak wiemy, też się urodził. Chcemy dawać młodym piłkarzom z Konga takie same możliwości, jakie mają dzieciaki z Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu czy Gany. Widać owoce tej pracy w tych krajach. Musimy zacząć od infrastruktury. Ci, którzy zostaną przez nas wyłuskani, będą mogli nauczyć się taktyki, techniki, odpowiednio przygotować się fizycznie. Suma tych cech pozwoli im występować w ligach, które dzisiaj są dla nich niedostępne. Kongo potrzebuje takiej infrastruktury, ponieważ tamtejszy futbol w ostatnich latach upada coraz niżej. Mam wizję tego, co ma się tam wydarzyć. Jesteśmy skazani na sukces. Opowiadał o projekcie były reprezentant Francji. Mistrzostwo Francji i po dwa mistrzostwa Anglii oraz Hiszpanii. Triumf w Lidze Mistrzów z Realem i na dokładkę krajowe puchary zdobyte z PSG oraz Chelsea. Jeśli spytalibyście członków drużyn, które sięgały po te triumfy, o filigranowego Francuza, zapewne większość z nich przyznałaby, że Makelele był jednym z najważniejszych elementów w składzie. Czasem można było odnieść wrażenie, że ci, którzy pracują z nim na co dzień na treningach, potrafią bardziej docenić jego wkład w zwycięstwa, aniżeli opinia publiczna, która widzi jedynie piłkarzy ofensywnych, zdobywających gole, a nie dostrzega ludzi z cienia, w pocie czoła tyrających, by jak najszybciej odzyskać piłkę i rozpocząć pierwszą fazę ataku. Jednakże jeśli ktoś zaczął zmieniać takie myślenie ekspertów i kibiców, to z pewnością był to właśnie Makelele. Uosobienie boiskowego pracusia i pierwowzór kolejnych pokoleń francuskich, defensywnych i środkowych pomocników, jak Conte, Camavinga czy Guendouzi. Ale jak buńczucznie i z uśmiechem stwierdził sam bohater dzisiejszego podcastu:
złóżcie całą trójkę do kupy i dopiero wtedy powstanie Claude Makélélé.